Twoje radio.
Dobry wieczór. Jak co poniedziałek w Twoim radiu w programie Poznajmy się, witają Was Joanna Woloch
i Agnieszka Tatarynowicz.
Życie pędzi jak szalone. Nasze dzieci, które niedawno były jeszcze malutkie, już dorastają. A nam rodzicom, jak to z wiekiem, ubywa sił. Tak jest we wszystkich rodzinach i osób zdrowych, i osób z niepełnosprawnością.
Różni nas to, że zdrowe dzieci stają się samodzielne, a dzieci z niepełnosprawnością nie zawsze. Niektóre z nich będą potrzebowały wsparcia drugiej osoby całe życie.
Niestety w tym momencie miejsc profesjonalnie przygotowanych do ciągłej opieki nad osobami z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną, jest niewiele w naszym kraju.
Naszym gościem jest dzisiaj Marta Rubajczyk, prezes Stowarzyszenia Tkalnia z siedzibą w Zduńskiej Woli. Marta ma pomysł, jak powinno wyglądać takie miejsce opieki. Zupełnie inaczej niż w większości się wydaje.
Dobry wieczór, Marta.
Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie i Was również.
Pracujesz z osobami z niepełnosprawnością już wiele lat. Opowiedz nam o swojej pracy może najpierw.
Czy może powiem chwilę, od czego się to zaczęło, bo tak myślę, że to może mieć znaczenie. Że też urodziłam się jako dziecko niepełnosprawne. To prawda ruchowo, ale jednak w związku z tym pobyty w szpitalach bardzo mnie przybliżyły do osób z różnymi niepełnosprawnościami, ale szczególnie już od samego początku było to takie ukierunkowanie, takie bliskość z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. I tak sobie idąc przez życie, różne zawody wykonywałam, aż społecznie zaczęłam współpracować w warsztacie terapii zajęciowej, w jednostce, którą prowadził mój zakład produkcyjny, gdzie prowadziłam kadry. I tam się zrodziło takie marzenie, żeby być bliżej tych osób, bo nie ukrywam, że ładują mnie energetycznie, ja ich, oni mnie, zawsze. Tak to czuję. No i cóż, no zaczęłam pracować społecznie w 2013 już zawodowo w warsztacie terapii zajęciowej, wdrażając różne pomysły, projekty własne również. Zawsze w skupieniu na integracji, bo to jest taki mój główny nurt, w którym chciałabym iść i idę, oraz na rozwoju, tak, żeby podnosić możliwości, żeby wykorzystywać potencjały tych osób z niepełnosprawnością.
Tak, nawet chyba teraz uczestniczysz w jakimś kursie, prawda?
Tak, tak. To jest taki kurs uwalniania napięć. Nazywa się wolności emocjonalnej. Ale tak generalnie jest to oddziaływanie na poziomie biologicznym, fizycznym, na nasz organizm, terapeutycznie, tak żebyśmy mogli sobie radzić również ze schorzeniami, tymi fizycznymi, intelektualnymi, psychicznymi, wszystkim, co nas dotyka. I mam ogromną nadzieję, że wyłoni się z tego coś bardzo dobrego.
A powiedz nam, jacy są Twoi podopieczni?
No tutaj zastanawiam się nad tym pytaniem. Już czasem takie pytania padały i co bym mogła powiedzieć? No są to cudowne istoty ze schorzeniami intelektualnymi, psychicznymi, no różne, tak? Nie skupiam się tutaj za bardzo na schorzeniach, bo jakby dla mnie zawsze istotą było to, że każdy z nas jest człowiekiem. Ale są to osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w sensie deficytami w jednym, możliwościami, potencjałami w innych dziedzinach, gdzie są i schorzenia ruchowe również połączone, tak? Są osoby z zespołem Downa. Dużo by wymieniać, tak jak to na warsztacie terapii zajęciowej, ale potrzebujące miłości i otwarte na to, żeby rozwijać się i robić nowe rzeczy. Oni lubią robić nowe rzeczy.
Proszę, opowiedz nam, jakie działania podejmujecie. Właśnie by społeczeństwu przybliżyć niepełnosprawność, a wręcz ją odczarować.
Brałam udział wiele lat temu, 2007 rok akurat, to był chyba tak, w takim projekcie międzynarodowym Modarz, gdzie na jednej scenie we wspólnym działaniu spotkali się ludzie z różnych krajów, z różnych miejscowości, niepełnosprawni z pełnosprawnymi i nie było tam barier tak naprawdę, bo architektoniczne to nie bariery tak naprawdę z mojego punktu widzenia. To zawsze możemy pokonać i to robimy, bo to jest coś fizycznego. Natomiast trudniejszą barierą jest ta bariera mentalna w ludziach, podchodzeniu, obcowaniu ze sobą. I kiedy tam to zobaczyłam, to takie otworzyło mi się moje oczy na to, że jest to po prostu możliwe. To, co niemożliwe, jest możliwe tak naprawdę. I to zapoczątkowało projekt, który prowadzimy już od kilku lat, od 2016 roku, Floty Teatralne, gdzie w myśl mojej takiej definicji, że najbardziej integruje wspólna praca i wspólny cel, czyli mamy na celu wystawienie wspólnie spektaklu, grupy teatralne osób pełnosprawnych, uczniów, grupy no, takie nieformalne, teatralne, amatorskie i bardziej profesjonalne, przyjmują do swojego składu osoby z niepełnosprawnością. To są też nasi uczestnicy w warsztacie terapii zajęciowej i wspólnie przygotowują etiudy. My je później łączymy razem na scenie i jest taki piękny finał, gdzie zazwyczaj ponad 100 osób wspólnie występuje, śpiewa, ale to jest jakby podsumowanie. Natomiast całe clue jest to, że nasi uczestnicy są członkami tych grup, pracują, chodzą do tych teatrów, chodzą do tych placówek, przebywają tam, czyli osoby pełnosprawne, pedagodzy, nauczyciele również, jak sami mówią, bardzo wiele się uczą, bo też zmieniają swoje postrzeganie tych osób z niepełnosprawnością. Dużo robimy różnych rzeczy takich integracyjnych, również wychodzimy na wydarzenia lokalne. Nie izolujemy się w sensie takim, że tylko z osobami niepełnosprawnymi czy na wydarzenia z osobami niepełnosprawnymi, ale tam, gdzie są nasze lokalne wydarzenia, bo oni tutaj lokalnie żyją i właściwie tu najbardziej potrzebujemy tego, żeby ludzie zaczęli inaczej postrzegać osoby niepełnosprawne. A szerzej to utworzyliśmy, ponieważ prowadzę też spółkę non-profit i tam utworzyliśmy na razie mini rozgłośnię, którą współprowadzą osoby niepełnosprawne. I chciałabym też pokazać to, że chcielibyśmy pokazać ich możliwości i otwarcie na świat.
Właśnie wspomniałaś o spółce non-profit. Proszę, powiedz nam, co to jest za przedsiębiorstwo?
No, to jest taka spółka handlowa, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym, że przyjęliśmy sobie jako główny cel i zasadę, że jest to spółka non-profit, czyli pracujemy nie na podział zysku, zysku się nie dzieli z takiej spółki, pracujemy, wykonujemy różne rzeczy, tutaj akurat my budujemy domy i z tego cały dochód jest przeznaczany na to, że chcemy wybudować osiedle integracyjne, gdzie mogłyby mieszkać osoby z niepełnosprawnością, ale i też w międzyczasie działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością, tak jak mówię, uruchamiając na przykład ten kanał publicystyczny, na który zapraszam serdecznie, bo tam różne wywiady już się pojawiają.
Wspomniałaś właśnie o budowaniu domów dla osób z niepełnosprawnością, a opowiedz nam o tym, jak ty widzisz takie miejsce.
Ponieważ rozmawiałyśmy o tym wywiadzie, to tak troszkę poszperałam też w różnych rzeczach, które od kilku lat tak rodzą się we mnie i znajduję sprzymierzeńców coraz więcej. To miałoby być osiedle, w którym mieszkałyby osoby z niepełnosprawnością w jak najbardziej możliwych, komfortowych warunkach, gdzie moglibyśmy wykorzystać zaawansowane technologie, tak żeby te osoby mogły jak najbardziej samodzielnie funkcjonować. W tym osiedlu również mieszkałyby osoby, które przyuczalibyśmy my bądź zaprzyjaźnione fundacje, z którymi współpracujemy, na przykład osoby wychodzące z domów dziecka na opiekunów. Oczywiście tutaj duża weryfikacja i przygotowanie, to już specjaliści się tym by zajmowali, żeby takie osoby wyłuskać, ponieważ z mojego doświadczenia wiem, że takie osoby istnieją, są i mają ogromny potencjał i możliwości. I w tym osiedlu również tutaj jeszcze tak jest pod znakiem zapytania, bo to zależy, jak to się tam ułoży w rzeczywistości, rozmawiając z ludźmi. Taki dom, gdzie byłby też opiekun tego osiedla, tak? Chodzi mi trochę o to, żeby zatarła się trochę różnica może to nie akurat takie słowo, podział między opiekuna a podopiecznego, tak? Żeby to byli mieszkańcy po prostu wspólnego osiedla, gdzie dbaliby o to osiedle, dbaliby o siebie, gdzie opiekun nie byłby od 7 do 15, tak? To wsparcie, tylko byłoby wtedy, kiedy jest potrzebne po prostu, bo z rozmów z osobami niepełnosprawnymi i rodzicami to właściwie była przyczyna tego, że się zainteresowałam tematem, jest właśnie to zmartwienie, co z naszymi dziećmi, jak nas braknie albo jak już nie mamy siły, tak? I nie chcemy dać naszych dzieci do DPS-u, do jakiejś dużej placówki, tylko chcielibyśmy, żeby mogły godnie żyć i żeby ktoś dał wsparcie tym naszym dzieciom. I to był taki właściwie przyczynek tego, że zaczęłam w ten temat wchodzić głębiej. Uważam, że takie miejsce jest możliwe do realizacji. Kwestia po prostu dobrej woli, otwartości ludzi. Nad nią pracujemy intensywnie i no, zleceń, które otrzymamy na pewno też, bo one na pewno przyspieszą to, że to się może zrealizować.
To zmartwienie właśnie, co stanie się z naszymi dziećmi po naszym odejściu, bądź też kiedy zabraknie nam sił, to jest zmartwienie chyba wszystkich rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
Dlatego bardzo trzymamy kciuki, żeby to ci się udało.
Tak, i pomysł nam się bardzo podoba. Marta, bardzo dziękujemy ci za rozmowę i za przybliżenie nam waszego pomysłu.
Dziękuję.
Niestety brak kompleksowego systemu wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością powoduje wielki strach i obawę przed przyszłością, tak jak mówiłam. Pytanie właśnie, co stanie się z naszym niepełnosprawnym dzieckiem, jak nas zabraknie. Non-stop do rodziców wraca. Jak na razie, tak ogólnie, bez odpowiedzi, musimy próbować sami i radzić sobie sami.
Osoby takie jak Marta próbują tą smutną rzeczywistość zmienić, dając nadzieję opiekunom i samym osobom z niepełnosprawnością. Oby więcej takich inicjatyw, ale również oby więcej wsparcia państwa dla tych inicjatyw.
I zwrócenie uwagi polityków oczywiście na ten olbrzymi problem.
A my zwracamy się do naszych słuchaczy z prośbą o kontakt z nami. Numer telefonu 512 82 40.
Jest całą dobę do waszej dyspozycji. Dziękujemy za dziś.
A za tydzień po 20 słyszymy się znowu.
Życzymy dobrego tygodnia.
Do usłyszenia. Twoje radio. Tylko przeboje.